Witajcie, witajcie, moi drodzy i kochani. Pewnie tak by rozpoczął przemówienie ksiądz zza pulpitu. Jednak już po ostatniej części pewnie o sobie zauważyliście, że dużo z księdzem nie mam wspólnego. I prawda jest też taka, że nie wszyscy jesteście kochani. Nie wszyscy jesteśmy kochani. I nie przez wszystkich jesteśmy kochani. Jednak jedyny powód, dla którego nie jesteśmy wszyscy kochani, to nie dlatego, że coś jest z nami nie tak, tylko dlatego, że po prostu nie dajemy sobie sami tej miłości. Tak więc, ostatnio skończyliśmy na momencie, gdy już zbliżał się wyjazd do Chin. Jednak zanim się to wydarzyło, wiele innych cudownych rzeczy przyszło i o nich jeszcze chwilę opowiem. Tak więc po spróbowaniu ayahuaski i potem po spróbowaniu jeszcze trufli, które w Holandii są totalnie legalne, można kupić je w każdym sklepie. Może nie w każdym, nie, przesadziłem. Nie w każdym sklepie, ale są takie sklepy, które nazywają się Smart Shop. I nie mają nic wspólnego z telefonami. Tylko tyle mogę wam o nich powiedzieć. Więc po doświadczeniach, które pozwoliły mi trochę bardziej ujawnić ducha, psychodelię, i poznać bliżej siebie, wiedziałem, że czekam już tylko na coś, co pozwoli mi fizycznie zmanifestować te zmiany, które już zaszły we mnie głęboko w środku. Bo widzicie, zmiany, które są naprawdę istotne, naprawdę rewolucyjne, to te zmiany, których nie widać. One zachodzą gdzieś tam głęboko w naszej świadomości i sprawiają, że postrzegamy świat w nieco inny sposób. A zatem, po zrozumieniu pewnych rzeczy, zacząłem uporządkować swoje życie, ponieważ kiedy człowiek bardziej naświetli pewne sprawy, bardziej naświetli to, jak wygląda jego życie, to zauważa, ile w nim jest do uprzątnięcia. Więc zacząłem powoli, zacząłem sprzątać sytuację z własną pracą, zacząłem sprzątać sytuację z mieszkaniem, które mnie więziło. Z jednej strony dawało mi schronienie i możliwość ucieczki od tego złego świata, a z drugiej strony czułem się, że jest to luksusowe więzienie, chociaż to mieszkanie wcale nie było takie luksusowe. Jednak więzienie kojarzy nam się zazwyczaj z kratami, z suchym chlebem, wodą i zimnem, i spaniem na podłodze oraz klozetem w widocznym miejscu. Jednak często nasze mieszkanie nie różni się niczym prócz kilku wygód w porównaniu do tego, co przed chwilą opisałem, prawda? Bo to my czynimy mieszkanie swoje, swój dom, pomieszczenia, w którym spędzamy czas, to my czynimy z tych miejsc więzienie bądź schronienie. Schronienie dla siebie bądź dla innych. Albo to i to. Wtedy mamy poczucie dachu nad głową, a nie uciskających ścian. Jednak wtedy ja czułem uciskające ściany i chciałem się wyrwać. No i w pewnym momencie ktoś podesłał mi prosty link na Facebooku. To znaczy, nawet to nie był link, to był tekst bez zdjęcia, bez żadnego większego opisu, tylko proste zdanie. Szukam kogoś, kto by chciał jechać nauczać polskiego do Chin, bo ja się rozmyśliłam. To nie była nawet moja znajoma. Jednak zdecydowałem, że to jest to. I wtedy też zrozumiałem, że być może takich to jest to, w cudzysłowie, w moim życiu było już wiele. I jednak nie byłem gotów na to, aby po to sięgnąć. I nie byłem wystarczająco uważny, aby dostrzec te to jest to. Bo widzicie, ten możliwości. Nieważne, w jakiej sytuacji jesteśmy, jaka sytuacja jest wokół nas, możliwości zawsze się pojawiają. I jeżeli tylko chcemy, zawsze można po nie sięgnąć. Nawet jeżeli wydają się totalnie absurdalne i niemożliwe. Bo widzicie, gdy ja pisałem do tej osoby, która napisała ten post na Facebooku, Szczerze mówiąc, mało wierzyłem w to, że faktycznie pojadę do Chin i będę nauczał polskiego. Po prostu czułem intuicyjnie, posłuchałem głosu serca, że warto zrobić, co się da. Jeżeli tylko się nadarzyła choćby najmniejsza szansa, choćby najmniejszy cień szansy na to, że to jest wykonalne, że to się wydarzy, to stwierdziłem, że mogę swoją energię i czas użyć do tego, aby sprawić, że z małego cienia szansy, żeby wyrosło z tego coś większego. Więc zacząłem pisać. Dostałem kontakt do pewnego Węgra, potem od tego Węgra dostałem kontakt do Chin i nagle rozmawiałem z uczelnią w Shijiazhuang mailowo. Powiedzieli, wyślij swoje dyplomy. Mówię, nigdy nie uczyłem polskiego, ale co z tego? Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, jak już wiecie z poprzedniej części. Mam magistra, mam pedagogikę, dawałem korki językowe, czasem parę. Z pewnością dla wielu z Was niewystarczająco, aby kwalifikować się do nauczania jakiegokolwiek języka. Widzicie jednak, ja zdecydowałem, że to nie papier decyduje o tym, co mogę, a co nie mogę, jakie mam kwalifikacje. Może dla innych, jednak dla mnie to, co mogę, a co nie mogę, zależy od tego, co potrafię i na co się odważę. I czasami papier potrafi bardziej przeszkadzać niż pomagać, bo blokuje naszą kreatywność, wierząc, że podążanie za tym, co wyuczyliśmy się mechanicznie robić, będzie najlepszym rozwiązaniem. A widzicie, bycie nauczycielem to jest totalnie nieścisłe zajęcie. To jest bardzo nieścisłe zajęcie. To jest zajęcie, którym łamiemy lody. To jest zajęcie, w którym intuicyjnie podążamy za tym, co w danym momencie jest najlepsze, aby osiągnąć pewien cel. A celem jest większe zrozumienie. Nieważne, czego nauczamy, czy to jest język, matematyka, biologia, chemia, cokolwiek. Tak czy siak chcemy przekazać swoim uczniom większe rozumienie świata niż mają obecnie. A jeśli chodzi o naukę języka, nauczając w Chinach, nauczyłem się również, że kiedy student i nauczyciel się spotykają pierwszy raz, to jest między nimi ceglany mur. I teraz student stoi z jednej strony tego muru, a nauczyciel z drugiej strony tego muru. I pierwsze, co trzeba zrobić, to nie próbować wytłumaczyć, co jest po stronie drugiej muru. Jako nauczyciel, bo przecież tam stoimy, to możemy opisywać, że no takie są zasady, taka jest gramatyka, opowiadać o języku, opowiadać o tym, co jest po tej drugiej stronie. Nie, nie, nie. Co trzeba zrobić, co naprawdę pomaga, to zburzenie tego muru. Dlatego przełamanie lodów, tak zwane na początku, jest bardzo istotne, ale to nauczyciel robi, nie uczeń, nie studenci, bo oni są zbyt nieśmiali często. Zwłaszcza w dzisiejszej cywilizacji, gdzie relacja student-uczeń jest jak podwładny i pracownik, gdzie kompletnie to nie wspomaga i nie wspiera procesu nauczania. Bo widzicie, kiedy rozbijamy razem z uczniem mur i dajemy mu zrozumienie, że faktycznie ten język jest tam i on jest namacalny, i już nie znam go tylko z opowieści, ale znam go z tego, że go dotknąłem, bo udało mi się przebić z nauczycielem na ten drugi mur, na tę drugą stronę muru. To potem jeszcze jest taka przepaść, która pozwala nam na płynne komunikowanie się. I żeby tą przepaść przekroczyć, trzeba zbudować most. I wtedy znowu budujemy most razem ze studentami, szlifując właśnie te umiejętności, które już dostrzegli, gdy mur spadł, gdy mur runął. Ale wracając do historii na temat mnie samego, a oddalając się nieco od refleksji na temat których miałem wiele podczas swoich podróży i podczas swojego życia i doświadczeń, to byłem w trakcie kontaktowania się mailowo z uczelnią Chin, z Shijiazhuang, tak jak wspomniałem, i w pewnym momencie dostałem maila po tym, jak wysłałem wszystkie dokumenty, że okej, nasz rektor mówi, że wygląda good, hao hao, hao to po chińsku dobrze. I oni często mówią hao hao, jak nasze hao hao to. I powiedzieli, załatwiaj wizę i przylatuj. I to dalej było tylko poprzez kontakt mailowy z jakimś randomowym, nawet nie byłem w stanie przetłumaczyć adresu, bo był po chińsku, który do mnie wysyłał maile. Więc było to bardzo niejasne i niepewne i nie miałem pojęcia, gdzie jadę. Równie dobrze mogli mnie przerobić na organy tam. Jednak widzicie, nie dbałem o to jakoś szczególnie, ponieważ jedyne, o co dbałem, to o to, żeby zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ta rzeczywistość, gdzie jestem nauczycielem polskiego i w Chinach, była prawdziwa. Tylko tyle. Na tym się skupiałem. Więc robiłem po kolei wszystkie kroki. Jeździłem do ambasady chińskiej chyba 3 razy w Warszawie. Załatwianie papierów, załatwianie wizy to trwało jakieś 1,5 miesiąca. Nie dlatego, że się obijałem, tylko dlatego, że tak to trwa właśnie. To też pokazuje, jak trudno już po świecie się jeździło jeszcze przed sytuacją, jaką mamy teraz. A to też pokazywało tylko, do czego dążyliśmy. I miejmy nadzieję, głęboko wierzę w to tak naprawdę, że kiedyś będziemy się mogli swobodnie poruszać po świecie i będę mógł się spotkać ze swoimi studentami z Chin bez udziału osób trzecich, rządów i tym podobnych wytworów naszej wyobraźni. I to nawet niezdrowiej. Ale idąc dalej, w końcu, gdy udało mi się załatwić wszystkie papiery, gdy udało mi się otrząsnąć z całego stafu, jaki miałem, 2 tygodnie opróżniałem mieszkanie, wyrzuciłem 90% rzeczy, jakie posiadałem, zostawiłem sobie tylko 2 walizki. I w tych 2 walizkach niezbędne ciuchy, Nintendo Switcha, dalej go mam, ponieważ lubię sobie od czasu do czasu pograć, zwłaszcza z przyjaciółmi lub z rodziną, bo jest to fajny instrument do tego. I jest przenośny, więc łatwo się z nim podróżuje. I ograniczyłem swój dobytek do minimum niezbędnego, który pozwalał mi podróżować. Więc zabrałem te 2 torby. Pojechałem do Polski, spędziłem tam jeszcze trochę czasu, szlifując już i wykańczając ostatnie przygotowania do wylotu. Kupiłem bilet i poleciałem. I będąc na lotnisku, wchodząc do samolotu, wtedy dopiero uwierzyłem, że naprawdę to się dzieje. Że naprawdę lecę do Chin. I że naprawdę cokolwiek się wydarzy w Chinach, będę tam. I mimo, że przez ostatnie 1,5 miesiąca wydawało się to wszystko totalnie nierealne i po drodze było tyle problemów, wziąłem zły dyplom do tłumaczenia, po czym musiałem to odkręcać. Miałem wiele sytuacji, w których mówiłem sobie, ty idioto, ty debilu, coś ty zrobił. Jednak wtedy po prostu słuchałem tego bardzo uważnie i mówiłem sobie, o co mi chodzi, co ja mam tak do siebie, przecież każdy popełnia błędy. Widzicie, z tym podejściem ostatecznie zacząłem szukać rozwiązań, a nie skupiać się na samym problemie, co pozwoliło mi dotrzeć do lotniska i wsiąść w ten samolot i uwierzyć, że naprawdę lecę do Chin. Natomiast gdy już doleciałem do Chin, to trwało jakieś 10-12 godzin z przesiadką w Monachium, pojawił się następny problem, ponieważ nie miałem tam absolutnie żadnego połączenia telefonicznego, jedynie miałem Wi-Fi, i to też wątpliwe, na lotnisku w Pekinie. I mailowo dalej próbowałem się dogadać, ponieważ tam w Chinach nie używałem Messengera ani WhatsAppa, tam mają WeChat. Jeszcze wtedy nie miałem pojęcia, co to jest i nie wiedziałem, jak tego używać, więc po prostu mailowo ogarniałem dalej komunikację, gdzie jestem na lotnisku, czekałem, okazało się, że przyjedzie po mnie 2 studentów. I jestem im bardzo wdzięczny, ponieważ gdy przyjechali po mnie, to było takie wow, jestem pośrodku Chin, pośrodku niczego. I nie znam tu absolutnie nikogo w promieniu 8000 km, nie ma niczego, co bym widział w życiu na żywo. Do tej pory miałem 31 lat. Właściwie miałem wtedy 30 lat jeszcze. I fajnie, że są tu jakaś 2 ludzi, którzy ledwo mówią po angielsku, są wystraszeni bardziej chyba niż ja i speszeni, ale mimo wszystko są tu dla mnie i jakoś dojedziemy do Shijiazhuang. No cóż, jeżeli ktoś wybiera się do Chin, przynajmniej na ten moment albo w przyszłości, gdy jeszcze będzie takie obowiązywały restrykcje, to lepiej zaopatrzyć się w coś takiego jak VPN, ponieważ na miejscu w Chinach już nie jest to takie proste i pomaga to w przeżyciu, bo choćby ma się dostęp do Google Maps, do translatora i tego typu rzeczy. Ale gdy już moi ukochani dwójka studentów, którzy nie byli nawet potem moimi studentami, tylko wysłała ich uczelnia, że mnie odebrali z lotniska, podjechali po mnie, dotarli do mnie, dogadaliśmy się, gdzie jesteśmy. Okazało się, wcześniej mi mówiono, że Shijiazhuang jest niedaleko Pekinu. Jak się okazało, jest faktycznie z punktu postrzegania typowego Chińczyka niedaleko Pekinu. Jednak to niedaleko w Chinach to jest 370 km od Pekinu. Więc wsiadłem w pociąg. Najpierw przejechaliśmy metrami, żeby dojechać na stację kolejową. Po jakiejś godzinie szukania, ponieważ ci studenci też pierwszy raz byli w Pekinie, udało nam się dotrzeć na stację pociągową. Kupiliśmy bilet i wsiedliśmy do najbardziej zatłoczonego pociągu, jaki w życiu widziałem, w jakim życiu jechałem. Praktycznie nie było w ogóle możliwości się ruszyć. Jak się siedziało w jakiejkolwiek pozycji, to już był sukces. I okazało się, że tak jak moje spodziewania na początku były bardzo górnolotne, czyli że będziemy jechać jakieś 40-45 minut, bo to przecież blisko, okazało się zbyt górnolotne, bo jechaliśmy 3,5 godziny. A po drodze, w trakcie jazdy przez środek pociągu, przez środek wagonów przechodzili różni sprzedawcy z paskami, szczoteczkami, owocami, chrupkami. I wtedy pierwszy raz doświadczyłem, jak otwarta jest ekonomia w Chinach, że można po prostu wziąć cokolwiek i sprzedawać cokolwiek gdziekolwiek, nawet w pociągu zatłoczonym. I tak, to był wielki początek przygody w Azji. Wiele się wydarzyło jeszcze w tamtym momencie i wiele mnie czekało. To było pewnego rodzaju narodzenie się na nowo, ponieważ wszystko było nowe. Znowu czułem się jak dziecko, nie miałem pojęcia, jak sobie cokolwiek załatwić. Byłem zależny w dużym stopniu na początku od mojej asystentki Jemy. I jednak z czasem to mnie bardzo motywowało, żeby uczyć się chińskiego. Dlatego trochę mówię po chińsku i nie było innej opcji, żeby kupić coś tak naprawdę, ponieważ angielskiego tam nie było. Jeszcze w Pekinie może ktoś mówił czasem po angielsku, ale w takim miejscu jak Shijiazhuang, tam nawet nie wiedzieli, gdzie jest Polska. Jak ktoś się mnie zapytał, skąd jestem, to odpowiedziałem Boulan. To jest Polska po chińsku. A on, myślałem, że nie zrozumiał, więc moja studentka mu powtórzyła, ale widziałem, że spojrzał na nią i dalej nie rozumiał. Nie wiedział po prostu, co to jest, nie słyszał nigdy o takim kraju. Ale jest to piękne i oczyszczające móc być w takim miejscu, gdzie nikt cię nie zna. I to, kim jesteś, jaki jesteś, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. I to, jak cię będą postrzegali, będzie kwestią twojego wyboru. Ale o tym w następnej części.